Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Muzyka ciszy. Autor Andrea Bocelli. Czyta Michał Wolny. Z włoskiego przełożyła Hanna Borkowska. Andrea Bocelli. Muzyka ciszy. Rozdział pierwszy. Odczuwam niewielkie i zarazem szczere zakłopotanie na myśl o zajęciu się po dość długim czasie pisaniem, któremu poświęciłem wiele miłych chwil w młodości. Głównym powodem zakłopotania jest brak uzasadnienia, pretekstu. Wówczas pisałem prawie wyłącznie ze szkolnego obowiązku. Niekiedy wysyłałem listy do dalekich przyjaciół, układałem wierszyki lub pozwalałem sobie na inne podobne słabości wieku młodzieńczego. Moim celem, o ile stanowi to wystarczający powód dla mężczyzny w moim wieku, który nagle zostaje pisarzem, jest wypełnienie czasu wolnego, ucieczka przed bezczynnością oraz chęć podzielenia się z innymi opowieścią o prostym życiu. Muszę przyznać, że najbardziej martwię się nie o to, że nieszczęsny czytelnik za chwilę zacznie ziewać nad tą nędzną bazgraniną, a potem odłoży książkę i o niej zapomni. Kiedy piszę, odnoszę raczej wrażenie, że obserwuje mnie para oczu czytających w moich myślach. Są to oczy starca o dobrodusznej, miłej twarzy i lekkim uśmiechu kogoś, kto tak dobrze zna komedię życia, że ogarnia go znużenie i obojętność. Oblicze starca nie zdradza żadnych uczuć, wymazanych nieuchronnym upływem czasu i ustawicznym myśleniem. Ta pogodna postać z twarzą rozjaśnioną myślami surowo mnie ocenia. Jej spojrzenie mnie onieśmiela, sprawia, że czuję się śmieszny, nieudolny, choć jeszcze przed chwilą byłem pyszałkiem i marzycielem, jak uczniowie liceum, którzy przekonani są o znajomości prawd absolutnych tylko dlatego, że przyswoili sobie kilka pojęć filozoficznych. W pewnym momencie na twarzy starca dostrzegam lekką ironię. Zastanawiam się, dlaczego nie jest dla mnie równie wyrozumiały jak dla innych i dlaczego traktuje mnie tak poważnie. Łaskawy czytelnik, który odgadł zapewne, kim jest stary, dobry inkwizytor, powinien wiedzieć, że jego nieubłagalne spojrzenie towarzyszy mi nieustannie, w każdej chwili dnia, leży u podstaw wszystkich moich działań i decyzji. Rozdział drugi. Znajduję się w jednej z moich wielu cel. W pokoju 3x3 metry, z dwoma fotelami, umywalką, lustrem, stolikiem i szafą w ścianie. Światło wpada do wnętrza przez niewielkie okno wychodzące na ulicę. Jest druga po południu i muszę pozostać tu do późnego wieczoru. Za chwilę wezwą mnie na próbę, później do charakteryzacji. Przyniosą mi wodę i kawę, jak zwykle. Dla zabicia czasu siadam do pisania tej opowieści. Komputer jest włączony, brakuje tylko tematu. Odczuwam potrzebę oderwania się od rzeczywistości, ale to trudne. Przemierzam pokój w poszukiwaniu wspomnień, tęsknot, uczuć do osób i odległych przedmiotów. Niespodziewanie przychodzi mi na myśl chłopiec w krótkich spodenkach, chudy jak szczapa, ze szczupłymi, nieco krzywymi nogami pełnymi siniaków i zadrapań, włosami czarnymi jak smoła, o dość regularnych rysach i wyglądzie mądrali, antypatycznego lub sympatycznego w zależności od punktu widzenia. Jeśli się zgodzicie, opowiem wam o nim, bo znam go na tyle dobrze, że mogę wydać o nim opinię. A nawet wyrazić sąd o jego życiu, poglądach, najistotniejszych decyzjach. Mogę to uczynić ze spokojem, z mądrością, po szkodzie. Określiłbym go mianem normalnego chłopca, choć nieco nietypowego, wiodącego nieszablonowe życie z powodów powszechnie dziś znanych. Nazwałem go normalnym ze względu na cechujące go w różnym stopniu wady i zalety, jak również wbrew dość poważnemu inwalidztwu, co do którego będę musiał niestety udzielić wyjaśnień. Zanim to zrobię, wymyślę imię dla bohatera tej opowieści. Ponieważ każde imię jest dobre, nazwę go Amos. Tak nazywał się człowiek, któremu winien jestem głęboką, dozgonną wdzięczność za wszystko, czego się nauczyłem i którego podejście do życia staram się naśladować, choć z marnym skutkiem. To również imię jednego z pomniejszych proroków, zapewne także dlatego mi się podoba. Sądzę, że pasuje do chłopca, który, jak zamierzałem wyjaśnić, widział do 12 roku życia, lecz stracił wzrok wskutek nieszczęścia. Zaskoczony i przerażony płakał później przez dobrą godzinę i potrzebował tygodnia, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji. pewnym czasie Amos o wszystkim zapomniał, podobnie jak jego krewni i przyjaciele. I to wszystko, co należało powiedzieć na ten temat. Nieco więcej uwagi należy poświęcić charakterowi Amosa, aby czytelnik potrafił osądzić, czy i w jakim stopniu wpłynął on na los bohatera. Matka często i ze szczegółami opowiada o trudnościach w wychowaniu pierworodnego syna, niezwykle żywego, nieprzewidywalnego. Nie mogłam spuścić go z oczu ani na chwilę, bo strasznie rozrabiał, mówi. Zawsze lubił ryzyko i niebezpieczeństwo. Któregoś dnia nie mogłam go znaleźć. Wołam, nie odpowiada, podnoszę wzrok i widzę, że stoi na parapecie okna w moim pokoju. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, nie miał jeszcze 5 lat. Opowiem wam coś, żebyście lepiej zrozumieli, przez co musiałam przejść. Zaczyna mówić z silnym akcentem toskańskim, żywo gestykulując. Pewnego ranka, w Turynie, idę z dzieckiem za rękę długą aleją w centrum miasta w poszukiwaniu przystanku tramwajowego. Po znalezieniu go zatrzymuję się i przez chwilę spoglądam w drugą stronę, na wystawę jakiegoś sklepu. Odwracam się i drętwieję z przerażenia. Dziecko zniknęło. Rozglądam się dookoła zrozpaczona, nie ma. Wołam i nic. Nie wiedząc, gdzie szukać, podnoszę wzrok i widzę Amosa w górze. Wdrapał się na słup przystanku. Proszę zaczekać, na tym nie koniec. Ciągnie, przerywając zdumione okrzyki rozmówcy. Od urodzenia był niejadkiem. Musiałam wszędzie za nim biegać z talerzem, żeby dać mu łyżkę zupy. Między traktorami, skuterami robotników, wszędzie. Jeśli rozmówca przejawia zainteresowanie historią, pani Eddie z wyraźnym zadowoleniem niestrudzenie wzbogaca swój monolog o szczegóły. Nie zawsze pasujące do opowieści, chociaż prawdziwe, z drobnymi wyjątkami wynikającymi z ogromnego zamiłowania do wszystkiego, co sensacyjne, niezwykłe. Przypomina mi się zwłaszcza pewna stara kobieta, która ze zdumieniem i szczerym wzruszeniem słuchała opowieści o trudnym dzieciństwie małego Amosa. Miał kilka miesięcy, mówiła matka z emfazą, kiedy zauważyliśmy, że odczuwa silny ból oczu. Miał piękne, niebieskie oczy. Niedługo potem zimny prysznic. Lekarze zdiagnozowali u dziecka wrodzoną, obustronną jaskrę, wadę, która skazuje nieszczęsnego chorego na całkowitą ślepotę. Natychmiast zaczęliśmy biegać po lekarzach, od specjalisty do uzdrowiciela. Nie wstydzę się przyznać, że skorzystaliśmy także z tej możliwości. Nasza droga przez mękę zawiodła nas do Turynu, do słynnego profesora Galengi. W szpitalu spędziliśmy wiele tygodni. Dziecko często operowano, próbując uratować resztkę wzroku. Przyjeżdżaliśmy zmęczeni podróżą, ale przede wszystkim pełni obaw i wystraszeni naszą bezsilnością wobec niesprawiedliwego losu, który obrócił się przeciw tej biednej istocie. Mąż wyjeżdżał następnego dnia rano. Ja zostawałam z dzieckiem. Profesor był wyrozumiały, udostępniał nam pokój z 2 łóżkami. Tak więc mogłam poznać personel medyczny i paramedyczny, co okazało się bardzo przydatne w późniejszych latach, kiedy ruchliwość dziecka stała się trudna do opanowania. Otrzymała nawet zgodę na przeniesienie do szpitala małego rowerka, żeby dziecko mogło jeździć sobie po sali. Na te słowa stara rozmówczyni, wyraźnie speszona wzruszeniem, przerywa, wykrzykując: doskonale panią rozumiem. Proszę mi wybaczyć ciekawość, czy dziecko długo cierpiało z powodu silnych bólów oczu? Droga pani, gdyby pani wiedziała... Nie mogliśmy go uspokoić. Pewnego ranka, po wyjątkowo ciężkiej nocy, którą spędziliśmy na daremnym szukaniu środka zaradczego, dziecko niespodziewanie się uspokoiło. Trudno mi wytłumaczyć, co się odczuwa w takiej chwili. To rodzaj głębokiej wdzięczności dla wszystkich i nikogo w szczególności. Radość z nieoczekiwanego spokoju, który zapanował pośrodku groźnej burzy. Próbowałam zrozumieć jego powód i miałam szczerą nadzieję, że istnieje, że go poczuję i się z nim oswoję. Obserwowałam dziecko, zastanawiałam się, ale nie doszłam do żadnych wniosków. Nagle synek obrócił się na bok i zaczął przyciskać rączki do ściany, przy której stało łóżko. Minęło trochę czasu. Nie pamiętam ile, w sali zapanowała cisza, na którą wcześniej nie zwróciłam uwagi. A potem dziecko rozpłakało się. Co się stało? Czy coś się skończyło? Może nagła cisza wystraszyła Amosa? Zmartwiłam się, ale po chwili synek uspokoił się. Ponownie zaczął przyciskać rączki do ściany. W stanie najwyższego napięcia, które trudno opisać, nadstawiłam ucha i usłyszałam muzykę dobiegającą z sali obok. Podeszłam bliżej, zaczęłam nasłuchiwać i rozpoznałam znaną mi muzykę, zapewne klasyczną, czy też, jak ją nazywają, kameralną. Nie wiedziałam dokładnie, co to była za muzyka, nie znam się na tym. Zauważyłam jednak, że pod jej wpływem dziecko się uspokoiło. Poczułam błysk nadziei, który wypełnia mnie radością, równie wielką jak moje cierpienie, radością, jakiej dotąd nie doświadczyłam i jaką osiąga się prawdopodobnie dopiero w chwili, gdy płaci się cenę za ogromny ból. O ile dobrze pamiętam, pobiegłam do sali obok i zapukałam do drzwi. Męski głos o obcym akcencie zaprosił mnie do środka. Zdobyłam się na odwagę, na palcach weszłam do sali i na łóżku ujrzałam pacjenta wspartego, albo raczej leżącego, na trzech poduszkach umieszczonych pod masywnymi barkami. Pamiętam dwa muskularne ramiona i dłonie stwardniałe od ciężkiej pracy, a także uśmiechniętą, szczerą twarz z zabandażowanymi oczami. Był to rosyjski robotnik, który na skutek niedawnego wypadku stracił wzrok. Niewielki gramofon wystarczył, by zachował pogodę ducha. Przypominam sobie, że gardło miałam ściśnięte ze wzruszenia, które z najwyższym wysiłkiem przezwyciężyłam i zaczęłam opowiadać temu poczciwemu człowiekowi o tym, co przed chwilą zrobił mój syn. I spytałam, czy zgodzi się, bym czasem przyprowadzała tu Amosa. Droga pani, nigdy nie zapomnę dobroci i gościnności tego człowieka. Jego radości z faktu, że jest potrzebny. Gestu solidarności, prostego i wielkiego zarazem. Nie wiem, do jakiego stopnia mnie rozumiał, znając zaledwie kilka włoskich słów, ale czuł, że może się przydać i ofiarował mi pomoc. Pani Eddie często opowiada z uniesieniem, jak odkryła u syna pasję do muzyki. Rozdział trzeci. Wielokrotnie odczuwałem pragnienie sformułowania nowej definicji muzyki. Wymyślenia czegoś nowego o tej szlachetnej sztuce, której zawdzięczam nieskończoną liczbę chwil szczęścia, ale też ustawicznego, głębokiego niepokoju. Podczas bezsennych nocy dość często próbuję nadać kształt nieuporządkowanym myślom. Zawiłym refleksjom, które snuję po ciężkim dniu nauki lub pracy. Długo rozmyślam, ale na ogół po prostu zasypiam, nie znajdując żadnych oryginalnych czy istotnych z filozoficznego czy artystycznego punktu widzenia określeń. Muzyka i bez mojej definicji pozostaje tym, co o niej dotychczas napisano i powiedziano. Dlatego też daję ujście rozterkom. Zapisując na skromnej stronie zeszytu najbardziej banalną i śmieszną rzecz na świecie, którą powtarzano tysiące razy. Muzyka, podobnie jak miłość, jest dla mnie potrzebą, ale także i przede wszystkim nieuchronnym przeznaczeniem, podobnie jak upływ czasu. Tę myśl znalazłem w niewielkim, starym dzienniku Amosa, gdzie zachowało się kilka wierszyków pisywanych sporadycznie od dzieciństwa, przeplecionych dziwnymi, mało oryginalnymi myślami. Jak zdanie, które przytoczyłem powyżej, gdyż jest istotne dla dalszej opowieści. Z drugiej strony, często się zdarza, że słowa, skreślone bez przypisywania im większego znaczenia, jakby przypadkiem w roztargnieniu mimowolnie lepiej oddają charakter i życie wewnętrzne autora. Opowieść matki o odkryciu u Amosa zamiłowania do muzyki sprawiła, że krewni prześcigali się w obdarowywaniu chłopca przedmiotami związanymi z dziedziną dźwięków. Przysłano mu zabawki odtwarzające proste melodyjki, pozytywki, wreszcie przepiękny gramofon z pierwszą płytą, long playem z piosenkami, który spodobał się, zaciekawił, lecz nie zachwycił dziecka. Pewnego dnia, kiedy stary wujek opowiedział mu pasjonującą historię o życiu i sukcesach sławnego, niedawno zmarłego tenora Amos, zapragnął wysłuchać płyty swojego nowego bohatera, legendarnego śpiewaka Benjamina Giglego. Na dźwięk jego głosu Amosa ogarnęło tak głębokie wzruszenie, że wujek musiał kontynuować opowieść i wymyślić nowe szczegóły, by zaspokoić rozbudzoną dziecięcą wyobraźnię. Trzeba było kupić kolejne płyty niezrównanego tenora, aby sprostać ciekawości i nagłemu podnieceniu dziecka. Konieczne też były opowieści o nowych bohaterach świata muzyki. Amos domagał się, aby ostatniego z ulubieńców ukazywać w jak najlepszym świetle i, jak to z dziećmi bywa, zachwycał się nim. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.